Analiza ewolucji chińskich represji wobec grup religijnych i mniejszości ukazuje przejście od przemocy fizycznej do totalitaryzmu cyfrowego. Współczesna wojna Chin z wiarą nie polega już tylko na karaniu czynów. Chodzi o zarządzanie samą możliwością ich podjęcia. Wykorzystuje się do tego infrastrukturę nadzoru, sztuczną inteligencję, biometrię oraz analizę danych, która zamienia ludzkie sumienie w statystyczny profil ryzyka. System ten dąży do całkowitego zniewolenia wewnętrznego. Obywatel staje się własnym strażnikiem, z lęku przed algorytmiczną predykcją. Kluczowym elementem tej architektury uciszenia jest jednak tak zwana ekonomia bierności Zachodu. To polityczny koniunkturalizm i pragmatyzm gospodarczy mocarstw oraz korporacji, które przedkładają dostęp do chińskiego rynku nad realną ochronę praw człowieka. W ten sposób świat demokratyczny poprzez milczenie i dostarczanie technologii staje się strukturalnym współudziałem w budowie globalnego prototypu kontroli. Zagraża on wolności sumienia nie tylko w Chinach, ale wszędzie tam, gdzie etyka zostanie zastąpiona przez rachunek kwartalny. Cyfrowy wielki brat, gdy sumienie zostaje zamienione w dane. Współczesna wojna Chin z wiarą nie rozgrywa się już wyłącznie w więzieniach czy klasztorach. Jej najnowocześniejszy front przebiega przez kamery, algorytmy i systemy rozpoznawania twarzy. Technologia nie jest tu dodatkiem do represji, jest jej nową ontologią. Systemy inwigilacji komunistycznej partii Chin opierają się na synergii narzędzi, od systemów Skynet i Police Cloud po cyfryzację waluty. Połączenie danych i sankcji tworzy nową formę władzy, która nie tylko karze za czyn, lecz zarządza możliwością czynu. Nadzór przestał być reaktywny, stał się prewencyjny. Represja przyszłości pyta o to, czy jesteś przewidywalnie nieposłuszny. Tak powstaje państwo predykcyjnego podejrzenia. Jeśli algorytm uzna zestaw cech za ryzykowny, jednostka może zostać zatrzymana lub poddana reedukacji. W Xinjiangu logika ta przybrała drastyczną formę, gdzie praktyka religijna została przepisana jako sygnał ekstremizmu. Państwo definiuje religię jako ryzyko i wykorzystuje technologię do wyszukiwania oznak zagrożenia. W Tybecie kamery i podsłuchy przekształcają przestrzeń duchową w policyjną. Totalitaryzm dąży do tego, by wierzący nigdy nie zapomniał, że patrzy partia. Cyfrowy nadzór uderza też w chrześcijan i praktykujących Falun Gong. To nowa forma prześladowania, bardziej administracyjna, a przez to niewidoczna dla świata. Państwo chce uniemożliwić ludziom odnalezienie siebie nawzajem. Taka infrastrukturalna przemoc zmienia psychologię społeczeństwa. Kamera zewnętrzna tworzy cenzora wewnętrznego. System nie musi wygrywać sporu teologicznego, wystarczy, że uczyni praktykę wiary zbyt kosztowną psychicznie. Cyfrowy nadzór jest skalowalny. Totalitaryzm cyfrowy podejrzewa wszystkich z równą gorliwością. W Chinach zależność od aplikacji mobilnych i systemów płatniczych jest całkowita. Gdy narzędzie życia społecznego staje się narzędziem nadzoru, obywatel traci drogę ucieczki. Cyfryzacja płatności eliminuje anonimowość gotówki. Państwo widzi każdą transakcję i może wprowadzić finansową kwarantannę, blokując konto bez procesu i wyroku. Portfel zmienia się w przymusowego spowiednika, który wszystko zapisuje. Chiński model nadzoru ma wymiar eksportowy. Rozwiązania firm takich jak Huawei czy Tinty trafiają do innych reżimów. To może posłużyć do uciszenia opozycji w dowolnym zakątku świata. Tyrania uczy się poprzez wdrożenia. Eksport technologii nadzoru jest niebezpieczny, ponieważ posługuje się językiem modernizacji. Bez gwarancji praw człowieka infrastruktura służy tłumieniu wolności. Inteligentne miasto staje się inteligentnym więzieniem. Handel narzędziami nie jest moralnie neutralny. Due diligence praw człowieka to próba niedopuszczenia do tego, by etyka stała się jedynie plikiem dla inwestorów. Technologia zmienia charakter cenzury. Państwo kontroluje nie tylko to, co obywatel może powiedzieć, ale i to, co może znaleźć. W przypadku religii kontrola internetu staje się kontrolą misji i wiary. Nowoczesna inwigilacja jest często niewidzialna. Biurokracja cyfrowa to przemoc bez nazwiska. Taki system niszczy prywatność religijną, która jest warunkiem wolności sumienia. Wolność religijna to także prawo do cichego szukania Boga bez obawy, że algorytm uzna to za podejrzane. Cyfrowy totalitaryzm dąży do zniszczenia wolności w samym jej zalążku, zanim człowiek nazwie swoje nieposłuszeństwo. Tak zwany wielki firewall to mur antropologiczny. Oddziela obywatela od alternatywnych źródeł sensu, by chronić partię przed porównaniem. System boi się wyobraźni, która podpowiada, że tutaj też mogłoby być inaczej. Technologia nadzoru produkuje samotność. Sianie podejrzeń niszczy wspólnoty. Nie trzeba zakazywać spotkań, wystarczy sprawić, by ludzie bali się zaproszenia. To przejście od spektaklu przemocy do jej architektury, gdzie wolność znika nie przez jeden zakaz, lecz tysiąc warunków. Chiński model to ostrzeżenie dla Zachodu. Technologie nadzoru mają własną pokusę ekspansji. Cyfrowa wojna z wiarą to produkcja rzeczywistości. Państwo kreuje obraz harmonijnego społeczeństwa, jednocześnie usuwając obrazy obozów. Świadectwa osób prześladowanych stanowią kontrdane wobec państwowej bazy kłamstwa. Dane bez świadectwa mogą zostać zneutralizowane technokratycznie, a świadectwo bez danych zaatakowane jako jednostkowy przypadek. Dopiero razem tworzą akt oskarżenia. Technologia nie ma naturalnego kierunku moralnego. Może służyć wyzwoleniu albo budowie cyfrowego faraona. Wszystko zależy od władzy i odwagi obywateli. Rola sztucznej inteligencji w nadzorze państwowym budzi fundamentalne obawy. W systemach totalitarnych AI staje się narzędziem automatyzacji podejrzenia, co jest groźniejsze niż automatyzacja produkcji. Maszyna może bowiem popełniać błędy na skalę nieosiągalną dla człowieka. Technologia nie neutralizuje uprzedzeń, lecz je wzmacnia, nadając im pozór obiektywności. W tym kontekście zachodnie korporacje technologiczne muszą brać odpowiedzialność za dostarczaną infrastrukturę. Technologie wysokiego ryzyka nie są neutralnymi produktami eksportowymi. Ich użycie bezpośrednio uderza w wolność i życie konkretnych osób. Sprzedaż narzędzi nadzoru reżimom prześladującym religię jest moralnie tożsama z dostarczaniem sprzętu do tortur w formie cyfrowej. Złożoność łańcuchów technologicznych nie może być usprawiedliwieniem. Wymaga ona silniejszych sankcji, audytów praw człowieka i realnej odpowiedzialności zarządów. Świat demokratyczny nie wygra z totalitaryzmem, jeśli będzie mu sprzedawał lepsze oczy. W epoce danych wolność to możliwość działania bez strachu przed arbitralną sankcją. Jeśli system rozpoznawania twarzy lub algorytmy monitorują wiarę, wolność staje się fikcją. Prawa człowieka kończą się tam, gdzie zaczyna się strach systemowy. Jeśli świat dopuści, by cyfrowa kontrola religii stała się standardem, problem nie ograniczy się do mniejszości w Chinach. To prototyp przyszłości, gdzie każdy niewygodny człowiek staje się profilem ryzyka. Zaczyna się od haseł o bezpieczeństwie, a kończy na systemie produkcji posłuszeństwa. Państwo, które śledzi ciało, chce przewidywać sumienie. Dlatego wolne społeczeństwa muszą wyznaczyć granice teraz. Potrzebna jest polityka technologicznej odpowiedzialności, od zakazu eksportu narzędzi nadzoru po weryfikację kapitału inwestycyjnego. W XXI wieku obrona wiary wymaga biegłości technologicznej. Bez prywatności nie mają sumienia. Cyfrowy totalitaryzm jest potężny, ale nie wszechmocny. Tam, gdzie władza panicznie boi się sumienia, ono pozostaje siłą polityczną. System ten trwa, ponieważ świat zewnętrzny dostarczał mu kapitału i technologii. Nowoczesna represja potrzebuje inwestora i globalnego konsumenta, który nie pyta, kto programował w milczeniu. Ekonomia bierności Zachodu polega na tym, że wartości są deklarowane jako fundament, lecz kalkulowane jako koszt. Gdy zasady naruszają dostęp do rynku chińskiego lub rentowność funduszy, odkrywa się tak zwaną złożoność. To słowo na moralne odwlekanie decyzji. Analiza wskazuje na korporacje i zachodni kapitał, który milczy w imię zysków. W przypadku Xinjiangu granica ta przybiera postać pracy przymusowej. Amerykańska ustawa ustanowiła domniemanie, że towary z tego regionu są objęte zakazem importu do Stanów Zjednoczonych. Prawa człowieka zaczynają mówić językiem granicy celnej. Globalizacja daje rzeczom długą drogę i krótką pamięć. Należy odrzucić zdanie "nie wiedzieliśmy". Prawdziwsze jest "nie chcieliśmy wiedzieć dostatecznie głęboko". Audyt w państwie policyjnym nie ma sensu. Hekty. W systemie strachu papier bywa najposłuszniejszym pracownikiem. Dlatego kluczowe są regulacje jak amerykański UFLPA czy unijne rozporządzenie z 14 grudnia 2027 roku. Jednak compliance i EST mogą stać się rytuałem, elegancką spowiedzią bez realnej pokuty. Drugim wielkim obszarem ekonomii bierności jest technologia. Kto buduje i finansuje ekosystem nadzoru? Jeśli zachodnie instytucje inwestują w spółki powiązane z aparatem wojskowym Chin, wolny świat zasila narzędzia, które później ograniczają wolność. W 2024 roku Komisja Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych krytykowała amerykańskie instytucje finansowe za kierowanie miliardów dolarów do spółek łamiących prawa człowieka. Automatyzacja inwestycji rozprasza odpowiedzialność tak skutecznie, że nikt nie czuje się winny. Trzecim obszarem jest kultura i rozrywka. Hollywood oraz NBA łączą progresywną retorykę w Stanach Zjednoczonych z milczeniem wobec represji w Chinach. Cenzura rynkowa jest skuteczna, bo nie wygląda jak nakaz państwowy. Autorytaryzm wchodzi do kultury tylnymi drzwiami przez arkusz przychodów. Czwarty obszar to producenci sprzętu. Apple służą za przykład zależności od chińskich łańcuchów dostaw. Im bardziej strategiczna jest zależność od Chin, tym trudniej oddzielić etyczne deklaracje od realnej presji autorytarnego państwa. Ta kombinacja jest moralnie toksyczna. Gdy państwo jest jednocześnie rynkiem zbytu i regulatorem, każda decyzja firmy staje się de facto decyzją polityczną. Neutralność w takim układzie to jedynie iluzja. Zachodni konsument nie jest tylko ofiarą. Jest beneficjentem taniości. Za zbyt tani produkt zawsze ktoś płaci utratą wolności lub życiem w strachu. Interes bywa tu przedstawiany jako racjonalność, podczas gdy wartości sprowadzane są do roli emocji. Ekonomia bierności operuje selektywną widzialnością. Cierpienie uznaje się za użyteczne jedynie, gdy wpisuje się w strategię. To koniunkturalizm demokracji, zarządzanie oburzeniem. Największym błędem Zachodu była wiara, że handel automatycznie zliberalizuje Chiny. Powstał model kapitalizmu autorytarnego, gdzie partia korzysta z rynku, zachowując pełną kontrolę. To kapitalizm przyjął chińską cenzurę jako koszt prowadzenia biznesu. Dekapling jest dziś kosztowny i częściowo nierealistyczny. Alternatywą może być handel warunkowany, przejrzysty i obłożony rygorystyczną kontrolą. Problem w tym, że wymaga to wysiłku, a moralna leniwość stała się jednym z głównych motorów globalizacji. Ekonomia bierności ma wymiar prawny. Przez lata prawo handlowe było silniejsze niż prawa człowieka. System EST często okazał się jedynie reputacyjnym makijażem. Jeśli tortura szkodzi jedynie reputacji, wizerunek staje się ważniejszy od ofiary. Dziś język zarządzania przykrywa język moralny. Groźna jest symbioza polityki i biznesu. Odpowiedzialność rozproszona między rządy i rynek staje się schronieniem dla tchórzostwa. Praca przymusowa czy technologie represji to czerwone linie. Jeśli są one negocjowalne, przestają być liniami. Zależność gospodarcza od Chin to problem bezpieczeństwa. Gdy krytyka praw człowieka grozi utratą rynku, handel staje się instrumentem szantażu. Chińska cenzura już działa poza granicami Chin. Ekonomia bierności dotyka także uniwersytetów. Chińskie finansowanie i współpraca technologiczna stworzyły środowisko, w którym instytucje unikają tematów drażliwych. Akademia bez wolności badania staje się jedynie fabryką dyplomów. Jeśli lęk przed utratą grantu ucisza prawdę o cenzurze, uniwersytet zdradza własną metodę. Czy presja gospodarcza pomaga ofiarom? To pytanie fundamentalne. Sankcje muszą być precyzyjne. Lecz bierność nie jest przejawem mądrości. Jest sankcją nałożoną na ofiary w imię komfortu sprawców. Albo świat zmieni Chiny, albo Chiny zmienią świat. Jeśli Zachód nie wyznacza granic, granice wyznaczy Pekin. Odpowiedzialność Zachodu wymaga egzekwowania zakazów importu dóbr z pracy przymusowej oraz blokady eksportu technologii nadzoru. To odmowa współpracy ze zniewoleniem. Państwo budujące system totalnej kontroli nigdy nie będzie neutralnym partnerem. Będzie eksportować cenzurę i inwigilację. Należy jednak rozróżnić państwo od narodu. Krytyka Komunistycznej Partii Chin nie jest krytyką chińskiej cywilizacji czy obywateli. Ekonomia bierności ma wymiar moralny oraz polityczny jako starcie demokracji z autorytaryzmem. Wymiar antropologiczny ukazuje, jak łatwo człowiek zostaje sprowadzony do funkcji pracownika czy konsumenta. Religia przypomina nam, że człowiek nie jest funkcją. Totalitaryzm dąży do podporządkowania człowieka politycznie, rynek bez granic ekonomicznie. Ich sojusz to jedno z najgroźniejszych zjawisk współczesności. Ofiary prześladowań są osobami. Jeśli demokracje liberalne nie obronią tej prawdy, ich język praw człowieka stanie się pusty. Bierność Zachodu nie wynika wyłącznie z chciwości korporacji. Za ekonomią milczenia stoi polityka milczenia. W wymiarze moralnym współudział może przybrać formę zaniechania i powtarzalnego milczenia, mimo pełnej wiedzy. Unia Europejska jest tu przykładem cywilizacji normatywnej, która często mówi lepiej niż działa. W 2025 roku Unia Europejska podniosła kwestię praw człowieka podczas szczytu z Chinami. to jednak często pusty rytuał. Bieligajo. Pekin mistrzowsko zamienia dialog w amortyzator presji. Na zarzuty odpowiada kontratakiem, wytyka Europie rasizm czy islamofobię, by rozmyć własną odpowiedzialność. Różnica polega na tym, że demokracje mają mechanizmy krytyki. Wolne media i sądy. To one dają realną szansę na zmianę. Stany Zjednoczone prowadzą wobec Chin politykę konfrontacyjną. Waszyngton uznał działania Pekinu wobec Ujgurów za ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości. Jednak prawa człowieka są tu elementem rywalizacji strategicznej. Instrumentalizacja praw człowieka przez mocarstwa nie unieważnia jednak cierpienia ofiar. Szczególnie bolesne jest milczenie wielu państw muzułmańskich. Relacje gospodarcze z Pekinem okazały się ważniejsze niż solidarność religijna. W 2022 roku wiele krajów muzułmańskich nie poparło raportu o sytuacji w Xinjiangu. Rządy milczą, gdy sprawcą jest potęga gospodarcza. Turcja stanowi przypadek szczególny. Łączy ją z Ujgurami więź etniczna i kulturowa, jednak Ankara balansuje między krytyką a interesami gospodarczymi. Organizacje międzynarodowe również ulegają presji. Organizacja Narodów Zjednoczonych staje się areną walki o wpływy. Chiny budują koalicję, by blokować krytykę, co w 2022 roku doprowadziło do odrzucenia debaty nad raportem dotyczącym Xinjiangu. Koniunkturalizm mocarstw objawia się w liście świętych wyjątków. Stany Zjednoczone i Unia Europejska kierują się partykularnymi interesami, państwa muzułmańskie milczą, a Watykan wybiera dyplomatyczny szept. Porozumienie z Pekinem dotyczące nominacji biskupów pozostaje źródłem kontrowersji. Ten argument nie może być wieczne alibi. Należy zapytać o wymierne owoce. Czy papieskie milczenie wobec losu Ujgurów i chrześcijan jest ceną dialogu, czy utratą prorockiego głosu? Dyplomacja bez rachunku sumienia staje się jedynie techniką przetrwania. Mocarstwa świeckie mierzą się z podobnym dylematem. Totalitaryzm nie reaguje na komunikaty, lecz na realne konsekwencje. Prawdziwy realizm musi uwzględniać koszt uległości. Realizm ignorujący koszty obecnej uległości to księgowość ślepca. Prawdziwy realizm wymaga uznania, że wolność religijna i prawa człowieka są częścią bezpieczeństwa międzynarodowego. Państwo niszczące niezależne wspólnoty u siebie nie uszanuje autonomii innych za granicą. Kto niszczy wolność sumienia, dowodzi, że nie uznaje żadnych granic władzy. Taki partner zawsze pozostaje potencjalnym hegemonem. Propaganda autorytarna liczy na zmęczenie uwagi. Gdy ofiara znika z języka, sprawca odzyskuje teren. Dlatego obrona prześladowanych wymaga podtrzymywania pamięci. Zachód musi przestać traktować prawa człowieka jako osobny koszyk rozmów z Chinami. Taki podział jest wygodny dla Pekinu. Izoluje krytykę od realnych dźwigni nacisku. Prawa człowieka powinny stać się integralną częścią handlu, technologii i bezpieczeństwa. Konieczna jest też skuteczniejsza ochrona diaspory przed presją transnarodową. Azyl musi gwarantować realne prawo do mówienia. Równie ważne są mechanizmy dokumentacji, monitoring satelitarny i analiza źródeł otwartych. Bez dowodów autorytaryzm wygrywa mgłą. Obecnie mamy do czynienia z kryzysem odwagi języka. Język ostrożny staje się formą zdrady, gdy systematycznie osłabia rzeczywistość. Jeśli nie umiemy nazwać rzeczy, nie umiemy ich zatrzymać. W odniesieniu do Chin nie chodzi o konflikt militarny, lecz wojnę norm i wartości. Pekin widzi planszę, podczas gdy demokracje zbyt często widzą jedynie pojedyncze spotkanie. Odpowiedź musi być wspólnotowa, gdyż żadne państwo europejskie nie zdoła samodzielnie przeciwstawić się Chinom. Autorytaryzm karmi się rozproszeniem świata wolnego. Solidarność demokratyczna to nie sentyment, lecz warunek skuteczności. Kluczowe jest, aby nie pomylić antychińskości z antytotalitaryzmem. Krytyka partii musi iść w parze z szacunkiem dla chińskiej kultury i społeczeństwa. Tyrania nie musi być genialna, wystarczy, że demokracje będą krótkowzroczne. Niezbędna jest zatem polityka długiego oddechu. W świecie, gdzie algorytm może uznać modlitwę za sygnał radykalizacji. Dombi. A portfel cyfrowy staje się przymusowym spowiednikiem. Wolność przestaje być brakiem zakazów. Staje się walką o prawo do niewidzialności. Czy pozwolimy, by lęk przed utratą zysków zamienił nas w architektów więzienia, którego mury zbudowano z kodu i światłowodów? Ostatecznie największym zwycięstwem tyranii nie jest złamanie oporu. Jest nim przekonanie świata, że sumienie drugiego człowieka to zbyt kosztowny element w arkuszu kalkulacyjnym.